W większości królestw, księstw i innych form organizacji władzy i zbiorowości społecznych na ziemiach znanych Geraltowi sprawy, zasadniczo można było tak uznać, układały się i miały w miarę dobrze. System, prawda, kulał niekiedy, ale funkcjonował. W przeważającej części zbiorowości społecznych klasa rządząca rządziła, miast wyłącznie kraść i uprawiać hazard na przemian z nierządem. Elita społeczna w niewielkim tylko procencie złożona była z ludzi sądzących, że higiena to imię prostytutki, a że rzączka to ptak z rodziny skowronków. Lud roboczy i rolniczy w małej jednoczęści składał się z kretynów, żyjących wyłącznie dniem dzisiejszym i dzisiejszą wódką, niezdolnych swym szczątkowym rozumem ogarnąć czegoś tak nieogarniętego, jak jutro i wódka jutrzejsza. Kapłani w większości nie wyłudzali od ludu pieniędzy i nie deprawowali nieletnich, lecz bytowali w świątyniach, bez reszty poświęcając się próbom rozwiązania nierozwiązywalnej zagadki wiary. Psychopaci, cudaki, rarogi i idioci nie pchali się do polityki i do ważnych stanowisk w rządzie i administracji, lecz zajmowali destrukcją własnego życia rodzinnego. Wsiowi głupkowie siedzieli po wsiach, za stodołami, nie usiłując odgrywać trybunów ludowych. Tak było w większości państw. Ale Królestwo Emblonii do większości nie należało. Było mniejszością pod każdym z wyżej wymienionych względów i pod wieloma innymi.
Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam.
Cześć. Dziś będę omawiał rozdział 13. No, omówimy to, gdzie wylądował Geralt i jak ponownie znalazł się w kłopotach. I na momencik ponownie spotkał de Grelunda, chociaż nie było to może spotkanie bezpośrednie. Nim jednak w ogóle przed 13 rozdziałem pojawia się jeszcze interludium. Ogólnie streszczę i interludium, i sam rozdział. W interludium śledzimy Szewlowa, dowódcę grupy najemników, która zajmuje się obalaniem temerskich słupów granicznych i stawianiem redańskich. Przy okazji wymusza on od mieszkańców wsi pieniądze w ramach podatków. Dogania ich człowiek nazwiskiem Fish. Oni przekazują mu kogoś, kogo nazywają cudaczką. Ta osoba ma nałożony warek na głowie i ma związane ręce. Tutaj jeszcze można dodać, że Szewlow i Fish znają się z wcześniejszej służby w armii. Przechodzimy do samej treści rozdziału. Geralt po ciężkiej nocy dociera do drogowskazu i zaczyna orientować się, gdzie mniej więcej się znajduje. Otóż jest on na terenach niegdyś istniejącego Królestwa Emblonii, które obecne jest terenem granicznym między Temerią i Redanią. Jest to teren sporny, na tle którego dochodzi do konfliktów pomiędzy królestwami. Geralt rusza na północ, bo mniej więcej w tym kierunku powinien się znajdować Nowigrad, no, gdzie musi trafić, gdzie będą prawdopodobnie sprzedawane jego miecze. Geralt dociera do jakiejś osady i wpada na bandę Szewlowa. Staje w obronie wieśniaków. Zbrojnych jest jednak zbyt wielu, a i gdy grożą, że zaczną zabijać mieszkańców, odpuszcza i daje się związać. No, nie dzieje się to aż tak szybko, ponieważ ktoś z kompanii poznaje, że Geralt jest Wiedźminem, że już go wcześniej widział w Mariborze, dlatego część z najemników boi się go dotknąć. Ale w końcu robi to jedyna kobieta w oddziale, o pseudonimie Fryga. Szewlow głośno chwala wiedźmińskie miecze i twierdzi, że przetną wszystkie, że inne miecze przy nich popotnie jak makaron. Jeden z członków grupy decyduje się to zweryfikować. Uderzają w siebie mieczami i owszem, jeden z nich pęka, ale jest to miecz Geralta. Przypomnijmy, to jest ten miecz, który kupił mu Jaskier, wprawdzie za jego pieniądze. No więc grupa odjeżdża ze wsi. Geralt idzie pieszo z rękami związanymi powrozem. nagle w okolicy właśnie pojawia się de Grelund z towarzyszami. Szewlow ginie niemal od razu pościelny przez pasztora. Geralt przepala powróz znakiem Igni, zwala Frygę z konia i ucieka. No i tak jeszcze na wstępie powiedziałem, że to 13, to jest oczywiście 12 rozdział, nie 13. 13 rozdział będzie, to będzie rozdział następny. Wiele w tym rozdziale do analizowania nie ma. No, można się zatrzymać nad kilkoma rzeczami. No, najpierw mamy interludium. No, ma ono, powiedzmy, 3 funkcje. Przedstawia nam sytuację polityczną w tym regionie. No, chodzi tu przede wszystkim o konflikt pomiędzy Temerią i Redanium. Pozwala zapoznać się z wolną kompanią Szeflowa. No, długo jej nie będziemy znać, ale no, mamy tutaj przedstawione, kim są ci ludzie. A także mamy rozpoczęcie wątku Lisicy, chociaż tego jeszcze czytelnik oczywiście nie wie, no bo tutaj tylko pada termin cudaczka. No i też sama akcja interludium, co jest nie zawsze jest typowe dla Sapkowskiego, jest konkretnie osadzona w czasie, bo jest, dzieje się nazajutrz po tym, jak Geralt został teleportowany. Z tego fragmentu może warto, z interludium może warto przytoczyć fragment, gdzie opisywany jest sam proces obalania słupów granicznych. Trzeba było im przyznać. Budowlańcy z Findeatan znali się na swojej robocie i nie lenili się. Mimo, iż dziś widział ich w akcji już kilka razy, Szewlow z zainteresowaniem obserwował stawianie kolejnego kafara. 3 złączone belki tworzyły kozioł, u szczytu którego podwieszano koło. Na koło zarzucono linę, do tej zaś mocowano masywny okuty kloc, zwany fachowo babą. Pokrzykując rytmicznie, budowlańcy ciągnęli za linę, unosili babę pod sam szczyt kozła, po czym szybko ją opuszczali. Baba z impetem spadała na osadzony w dołku słup, wbijając go głęboko w ziemię. Wystarczyło 3, góra 4 uderzeń babą, by słup stał jak wmurowany. Budowlańcy migiem demontowali kafar i ładowali jego elementy na wóz. W tym czasie jeden z nich woził na drabinę i przybijał do słupa emaliowaną blachę z herbem Redanii, srebrnym orłem na czerwonym polu. No, później jest jeszcze dodane, że te słupy są trudniejsze do usunięcia niż te merskie, no właśnie dzięki tej sposobu, w jaki są instalowane. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że to nie przypadek, że Redania wysługuje się najemnikami, że nie robi tego rydańskie wojsko, no bo to mógłby być nawet pretekst do konfliktu zbrojnego, a tak no to od takich najemników łatwo się odciąć, mówiąc, że to zwykli bandyci. I tutaj jeszcze warto dodać o jeszcze jednym, że w opowiadaniu Wiedźmin Velerat wspomina o konflikcie z Wizimirem, czyli królem Redanii, chociaż w tamtym opowiadaniu jest on określony jako Wizimir z Nowigradu. A jak wiemy, Nowigrad jest wolnym miastem. No, prawdopodobnie Sapkowski po prostu nie miał jeszcze wszystkiego przemyślanego. Zresztą wiemy, że jego podejście do budowania świata jest bardzo luźne. I generalnie nie uważam, żeby to było złe. No, chociaż oczywiście doprowadza do takich sprzeczności niekiedy. We właściwym rozdziale no, mamy kilka ciekawostek. Już na samym wstępie mamy opis działania eliksiru zwanego Wilgom. Był już wspomniany w Krwi Elfów. Ciri mówiła tam Wesemirowi, czym leczy się zakażenie trupim jadem. Świt zastał go tam, gdzie upadł. Wyrzucony przez portal, na mokrej od rosy trawie, w zaroślach obok bagna czy jeziorka, rolącego się od ptactwa, którego gęganie i kwakanie wyrwało go z ciężkiego i męczącego snu. W nocy wypił wiedźmiński eliksir, zapobiegliwie zawsze miał go przy sobie, w srebrnej tulejce, we wszytej w pas skrytce. Eliksir, zwany Wilgą, uważany był za panaceum skuteczne w szczególności przeciw wszelkiego rodzaju zatruciom, zakażeniom i następstwom działania wszelkich jadów i toksyn. Geralt ratował się Wilgą więcej razy niż pamiętał, nigdy jednak wypicie eliksiru nie spowodowało takich skutków jak teraz. Przez godzinę po zażyciu walczył ze skurczami i niebywale silnymi odruchami wymiotnymi, świadom, że nie może do wymiotów dopuścić. W efekcie, choć walkę wygrał, zmęczony zapadł w głęboki sen. Mogący zresztą również być konsekwencją melanżu skropionego jadu, eliksiru i teleportacyjnej podróży. tu w sumie nie ma za bardzo się na czym rozwieźć. No oprócz tego, że widzimy, że prawdopodobnie eliksiry wiedźmińskie są niezwykle wręcz skuteczne, skoro radzą sobie nawet z takimi toksynami jak jad skorpiona, no ale że czasami ich zażycie może mieć też nieprzyjemne skutki. No o czym też wiemy. Pamiętamy na przykład jak wtedy, gdy Jurga go zobaczył, jak przeraził się, gdy widział twarz Wiedźmina po zażyciu eliksirów. No mamy też trochę rozwiniętą opowieść o teleportacji i skutkach, bo jak pamiętacie już wcześniej było wspomniane, że ktoś wyszedł przecięty na pół. Tutaj mamy historię trochę rozwiniętą, można powiedzieć z dodanym tłem. Najgorszej awarii portalu, takiej, która na zawsze zraziła go do teleportacji, Geralt był świadkiem w początkach swojej wiedźmińskiej kariery. Wśród noworyszy, bogatych panków i złotej młodzieży panowała wówczas moda na przesyłanie się z miejsca na miejsce, a niektórzy czarodzieje za bojońskie sumy udostępniali taką rozrywkę. Któregoś dnia, Wiedźmin akurat był przy tym, przesyłany amator teleportacji objawił się w portalu precyzyjnie przepołowiony wzdłuż płaszczyzny pionowej. Wyglądał jak otwarty futerał na kontrabas. Potem wszystko z niego wypadło i wylało się. Fascynacja teleportami zmalała po tym wypadku zauważalnie. W porównaniu z czymś takim, pomyślał, lądowanie na mokradle to po prostu luksus. No a ten fragment może mnie interesuje o tyle, że podczas uczty na Tanet Yennefer powiedziała Geraltowi, że czarodzieje właśnie pracują nad upowszechnieniem teleportacji. No ale być może tam mogło nawet bardziej chodzić o transport towarów. To jest swoją drogą, tak z punktu widzenia funkcjonowania świata, dość ciekawe zagadnienie. Czy gdyby teleportacja nie była tak wymagająca i skomplikowana, czy na przykład jaki by miała wpływ na handel. Inne takie rzeczy, bo przecież to byłoby znaczące. Gdyby coś, co na przykład trzeba transportować 3 tygodnie, można było regularnie i w dużych ilościach transportować w powiedzmy kilka godzin. No potem mamy dość długą ekspozycję dotyczącą Emblonii. Przytoczyłem już wcześniej na wstępie, jak niewydarzone było to królestwo, ale jest też jeszcze jeden interesujący fragment dotyczący właśnie wspomnianego przeze mnie konfliktu pomiędzy Temerią i Redanią. Jak pamiętacie, Emblonia to było niewydarzone królestwo. To też podupadło, a wreszcie zanikło. Postarali się o to potężni sąsiedzi, Temeria i Redania. Emblonia, lubotwór politycznie niewydarzony, pewnym bogactwem jednak dysponowała. Leżała wszak w aluwialnej dolinie rzeki Pontar, która od wieków osadzała tu niesione wylewami muły. Z tych powstały mady, niezwykle żyzne i wydajne rolniczo gleby. Pod rządami władców Emblonii mady rychło zaczęły zmieniać się w zarosłe łęgami nieużytki, na których mało dało się posadzić, a jeszcze mniej zebrać. Temeria i Redania notowały tymczasem znaczny przyrost ludności i produkcja rolnicza stawała się sprawą o żywotnym znaczeniu. Mady Emblonii nęciły. Dwa rozdzielone rzeką Pontar królestwa bez zbędnych ceregieli podzieliły więc Emblonię między siebie, a nazwę wymazały z map. Część zaanektowaną przez Temerię nazwano Pontarią, część przypadła Redanii, stała się przyrzeczem. Na muły ściągnięto rzesze osadników. Pod okiem sprawnych zarządców w wyniku rozumnego płozu zmianu i melioracji areał, lubomały, wnet stał się istnym rolniczym rogiem obfitości. Rychło też zaczęły się spory. Tym zajadlejsze im obfitszy plan dawały pontarskie mady. Traktat wytyczający granice między Temerią a Redanią zawierał zapisy pozwalające na przerozmaitą interpretację, a załączone do traktatu mapy były do niczego, bo kartografowie schrzanili robotę. No oczywiście, jeśli schrzanili ją przypadkowo, a nie celowo, być może oba królestwa liczyły na to, że później da się coś ugrać. Sama rzeka też dołożyła swoje. Po okresach dłuższych deszczów potrafiła zmienić i przesunąć swoje łożysko o 2 albo i 3 mile. I tak róg obfitości zamienił się w kość niezgody. W łeb wzięły plany dynastycznych mariaży i przymierzy. Zaczęły się dyplomatyczne noty, wojny celne i retorsje handlowe. Konflikty graniczne przybierały na sile. Przewlew krwi zdawał się nieuchronny. I w końcu doszło doń. A potem dochodziło już regularnie. W swych wędrówkach w poszukiwaniu zajęcia Geralt zazwyczaj unikał terenów, na których często dochodziło do starć zbrojnych, bo w takich miejscach o zajęcie było trudno. Zapoznawszy się raz czy drugi z wojskiem regularnym, najemnikami lub maruderami, rolnicy przekonywali się, że grasujący w okolicy wilkołak, strzyga, troll z podmostu czy wicht z kurhanu to w sumie mały problem i małe zagrożenie i że na Wiedźmina szkoda pieniędzy. Że są sprawy pilniejsze, jak chociażby odbudowa spalonej przez wojsko chałupy i kupno nowych kur w miejsce tych, które wojacy ukradli i zjedli. Z tych powodów Geralt słabo znał tereny Embloni, czy też, wedle nowszych map, Pontaru i Przyrzecza. Nie miał w szczególności pojęcia, do której ze wskazanych na drogowskazie miejscowości byłoby najbliżej i którędy powinien ruszyć z rozdroża, by jak najszybciej pożegnać się z pustkowiem, a przywitać z jakąkolwiek cywilizacją. Z punktu widzenia mnie, jako tworzącego ten odcinek, to te fragmenty są fajne, bo można je po prostu przytoczyć i nawet niewiele trzeba omawiać. No i było sobie królestwo Embloni, doszło do jego podziału, no i później doszło do konfliktu. No, prosta historia. Mamy też uzasadnione, dlaczego Geralt mało tu podróżował. Natomiast z punktu widzenia literackiego, konstrukcji tego rozdziału, no to ta ekspozycja jest wpleciona mało sprawnie. Trochę się broni językowo, no ale no można to było jednak zrobić, tak sądzę, w bardziej naturalny sposób. I szczerze mówiąc nie wiem, czy była tak po prawdzie konieczne takie długie wyjaśnienie tej całej sytuacji. No w każdym razie później sprawa rozgrywa się tak, jak można było się przewidzieć. Geralt wpada na najemników, no i oczywiście jak widzi, że mają zamiar zgwałcić kobietę i ich skrzywdzić, no to interweniuje. No tutaj poznałem też Frygę, która odgrywa pewną rolę. Popisuje się brutalnością, ale wydaje się, że jest to w pewien sposób naturalne, ponieważ w takim męskim towarzystwie to kobieta albo musi właśnie odznaczyć się pewnymi cechami, takim sadyzmem, brutalnością, no albo będzie wykorzystywana seksualnie. Tak mi się to wydaje. Nie jest to wprost napisane, no ale to moim zdaniem tłumaczy jej charakter. Można tyle dobrego w tym fragmencie powiedzieć, że są całkiem niezłe dialogi. A Jam, powiedział nagle jeden z jeźdźców, widział jego już kiedyś. To Wiedźmin. Że kto niby? Wiedźmin. Czarownik, co się zabijaniem potworów para. Za pieniądze. Czarownik? Tfu, tfu. Ubić go. Nim urok rzuci. Zamknij się, Eskajrak. Gadaj, Trent. Gdzieś ty go widział i przy jakiej okazji? W Mariborze to było. U tamtejszego grododzierżcy, którętego tu do zabicia jakiejś stwory najmował. Nie pomnę jakiej. Ale jego zapamiętał po tych włosach białych. Ha! Jeśli on więc na nas skoczył, wtedy ktoś go musiał na nas nająć. Wiedźmini od potworów są. Jeno od potworów ludzi bronią. Aha! Fryga odsunęła na tył głowy rysi kołpak. Mówiłam! Obrońca! Zobaczył, jak Digen za chłopa batem ćwiczy, a Flokwet babę gwałcić się bierze. I trafnie was zakwalifikował? Patknął Szewlow? Jako potwory? Wtedy szczęście mieliście. Żartowałem. Bo rzecz, widzi mi się, jest prosta. Ja, gdym przy wojsku służył, słyszałem ci o owych wiedźminach co innego zgoła. Najmowali się do wszystkiego, do szpiegowania, do ochrony, do skrytobójstwa nawet. Mówili o nich koty. Tego tutaj Trent w Mariborze widział w Temerii. Znaczy to temeryjski najemnik, na nas wynajęty właśnie, względem tych słupów granicznych. Ostrzegali mnie w Findeatan przed temerskimi najemnikami. Nagrodę obiecali za złapanych. Więc go w łykach do Findeatan powieziemy, komendantowi wydamy, nagroda nasza. Nurze, wiązać mi go. Co tak stoicie? Boicie się? On oporu nie stawi. Wie, co byśmy w takim razie chłopkom uczynili. No, tu w sumie najciekawszy jest ten fragment o kotach. Czyli wiemy więcej o tym. Trudno powiedzieć dokładnie, jak ich określić. Cechów wiedźmińskim, odłamie wiedźminów. No w każdym razie, jak widzimy, no, to oni nie przestrzegali żadnych zasad, tylko nie mieli przeciwko temu, żeby mordować ludzi. A Geralt na przykład wyraźnie odmawia Egmundowi takiego zlecenia, no, gdy Egmund udaje swojego brata, rzekomo go testując. No mamy też scenę z mieczem, tym, do czego nadaje się ten kupiony przez Jaskra. rzekoma klinga z wiroledy. Mieliście szczęście, rzekł, żeśmy akurat kupą nadjechali. Byłby was popłatą aż miło, ciebie, Frygę i Flokueta. O tych wiedźmińskich mieczach legendy krążą. Najlepsza stal, wielokroć składana i skuwana, składana i znowuż skuwana. Do tego specjalnymi czarami obłożona. Niesłychanej przez to mocy sprężystości i ostrości. Wiedźmińskie ostrze, powiadam wam, blachy i kolczugi tnie jak lniane giezła, a każdą inną klingę przecina jak makaron. Nie może być, stwierdził Spery. Jak wielu pozostałym, wąso ciekały mu świetaną, którą znaleźli w chacie i wyciąkali do cna. Nie może być, żeby jak makaron. Też mi się nie widzi, dodała Fryga. Trudno, dorzucił Orzuk, w coś takiego uwierzyć. Tak? Szewlow stanął w pozycji szermierczej. No to stań, który, sprawdzimy. Nurze, znajdzie się chętny? No? Co się tak cicho zrobiło? Dobra, wystąpił i dobył miecz Skyrak. Ja stanę. A co mi tam? Zobaczymy Azali. Zetnijmy się, Szewlow. Zetnijmy. Raz, dwa, trzy. Miecze zderzyły się ze szczękiem. Pękający metal zajęczał żałobnie. Fryga aż przysiadła, gdy łamany fragment brzeszczotu świsnął jej przy skroni. Kurwa, powiedział Szewlow z niedowierzaniem, patrząc na klingę łamaną kilka cali powyżej złoconego jelca. A na moim niszcze ryby, uniósł miecz Ejsajrak. Niszcze ryby, nie znakł nawet. Fryga zaśmiała się dziewczęco. Ligenza zabeczał jak cap. Reszta rozrechotała się. Wiedźmiński miecz? Parknął Spery. Ty nie jak makaron? Sam jesteś, kurwa, makaron. To, Szewlow zacisnął wergi, to szmelc jakiś, kurwa, jest. To tendeta jakaś. A ty? Cisnął precz resztkę miecza, łypnął na Geralta i wskazał nań oskarżycielskim gestem. Ty oszust jesteś. Hochsztapler i oszust. Pod Wiedźmina się podszywasz, a taką dipę. Taki, kurwa, rupieć zamiast porządnej klingi nosisz? Iluś to ciekawość dobrych ludzi oszukał. Zjedłeś, żeś biedaków grosz wydobył, szachraju. Oj, wyspowiadasz ty się z grzeszków, Findeatan. Już cię tam starosta do spowiedzi skłoni. Sapnął, splunął, tupnął. Na koń. Zabieramy się stąd. Odjechali śmiejąc się, śpiewając i gwiżdżąc. Osadnik z rodziną ponuro popatrywali im w ślad. Geralt widział, że ich usta poruszają się. Nie trudno było zgadnąć, jakiego losu i jakich wypadków życzą Szewlowowi i jego kompanii. Ostatnich w najśmielszych marzeniach nie mógł spodziewać się, że jego życzenia spełnią się co do joty. I że stanie się to tak rychło. No, jakie to były życzenia, to jest jasne. I kto je spełni, no to też już wspominałem. Po prostu wpadną na bandę de Grelunda. Przytoczę ten fragment, a jeszcze później przytoczę cytat, który otwiera ten rozdział. No, ale najpierw zacznijmy od tego fragmentu. Dojechali do rozstaja. Gościniec wiodący na zachód, biegnący parowem, zryty był kołami i kopytami, tędy widać było pojechały wozy cieśli. Tam też skierowała się kompania. Geralt szedł za koniem Frygi, na powrozie uwiązanym do łęku jej siodła. Koń jadącego na czele Szewlowa zarżał i stanął dęba. Na zboczu parowu coś rozbłysło nagle, zapaliło się i stało mleczną, opalizującą kulą. Kula znikła, w jej miejscu zaś pojawiła się dziwna grupa, kilku obejmujących się splecionych ze sobą figur. Ki diabeł? Zaklął Orzuk i podjechał do Szewlowa, uspokajającego konia. Co to jest? Grupa rozdzieliła się na cztery postacie. Szczupłego, długowłosego, nieco zniewieściałego mężczyznę. Dwóch długorękich olbrzymów na krzywych nogach. I garbatego karła z wielkim arbaletem o dwóch stalowych łuczyskach. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr zaraz po niej druga cięciwa wielkiego arbalestu. Trafiony w głowę Szewlow zginął na miejscu. Orzuk, nim spadł z siodła, przez moment patrzył na swój brzuch, przez który bełt przeszedł na wylot. Bij! Kompania jak jeden mąż dobiła mieczy. Bij! Geralt nie miał zamiaru bezczynnie czekać na wynik spotkania. Złożył palce w znak igni, przepalił krępujący mu ręce powróz. Capnął Frygę za pas, zwalił ją na ziemię. Sam wskoczył na siodło. Coś błysnęło ślepiająco. Konie zaczęły rżeć, wierzgać i tuc powietrze kopytami przednich nóg. Kilku jeźdźców spadło, wrzeszczeli tratowani. Siwa klacz Frygi spłoszyła się również, nim wiedźmin ją panował. Fryga zerwała się, skoczyła, wczepiła w uzdę i wodze. Otrącił ją uderzeniem pięści i puścił klacz w cwał. Schylony nad szyją wierzchowca nie widział, jak Degrelund kolejnymi magicznymi błyskawicami płoszy koni i oślepia jeźdźców. Jak na jeźdźce wpadają rycząc Bue i Bang, jeden z toporem, drugi z szerokim bułatem. Nie widział rozbryzgów krwi, nie słyszał wrzasków mordowanych. Nie widział, jak ginie Eskairak, a zaraz po nim Spery, jak ryby rozpłatani przez Banga. Nie widział, jak Bue obala Flokueta razem z koniem i jak go potem spod tego konia wywleka. Ale łamiący się wrzask Flokueta, głos zarzynanego koguta, słyszał jeszcze długo. Do chwili, gdy skręcił z gościńca i wpadł w las. No, scena jest napisana całkiem nieźle. No, można powiedzieć, że jedną wadą jest to, że w sumie wynik starcia nas niespecjalnie interesuje, bo po prostu jedni źli goście są zabijani przez drugich złych gości, którzy są lepsi w walce, no i mają jeszcze na podorędziu czarodzieja. No, ale z punktu widzenia konstrukcji powieści to umożliwiło to umieszczenie Geralta w środku niczego, no co będzie dość istotne w kontekście następnego wątku, czyli podróży po rzece i wątku lisicy. No tutaj jest ciekawostka, jak Degrelund namierzył Geralta, bo chyba, jak wydaje się, to raczej pojawili się tutaj nieprzypadkowo. Wiedźmin wspomina w myślach w tym rozdziale, że można odtworzyć drogę portalu, ale raczej nie, jeśli doszło do jakiejś jego awarii. No więc czyżby Degrelund może poprosił o pomoc Ortolana? Może sam miał jakiś sposób? A może jednak wiedział, gdzie teleportował Wiedźmina? No, trudno powiedzieć, w jaki sposób jednak musiał namierzyć lokalizację Geralta. Jak chodzi o cytat otwierający rozdział, no to ponownie zacytowany jest Carlos Castaneda. W świecie, gdzie śmierć jest na łowach, nie ma czasu na wyrzuty sumienia czy wahania. Czasu wystarcza wyłącznie na decyzje. Obojętne, jakie są to decyzje, żadna nie jest większej czy mniejszej wagi od innych. W świecie, gdzie śmierć jest na łowach, nie ma decyzji ważnych czy nieważnych. Są tylko decyzje podejmowane przez wojownika w obliczu nieuchronnej zagłady. Carlos Castaneda, The Wheel of Time. Cóż, cytat, jak się wydaje, znów bezpośrednio odnosi się do treści rozdziału, no bo Geralt podejmuje przynajmniej dwie decyzje swoją drogą w obliczu, można powiedzieć, śmierci. Gdy staje w obronie chłopów, no i później, gdy ucieka. No, nie oceniam tego rozdziału zbyt wysoko. No jasne, są całkiem ciekawie napisane momenty, ale generalnie ekspozycja jest zbyt długa, no i w sumie wiele on nie wnosi do treści powieści. No, za tydzień spotkamy m.in. nowego krasnoluda, a i ponownie zetkniemy się z Frygą. Do usłyszenia. Cześć.